5 czynników upadku, model Diamonda, a współczesny biznes. Autor: Fundacja Dobre Państwo. Gdybyśmy potraktowali historię nie jako paradę królów i bitew, lecz jako wielkie laboratorium błędów decyzyjnych, propozycja Jareda Diamonda stałaby się narzędziem nie tyle opisowym, ile diagnostycznym. W gruncie rzeczy jest to bowiem rozbudowany model cywilizacyjnego testu warunkowego, który odpowiada na jedno pytanie. Przy jakiej kombinacji czynników i decyzji elit system społeczno-gospodarczy staje się strukturalnie niestabilny? To fundamentalna zmiana perspektywy, która pozwala szukać w przeszłości nie anegdot, lecz uniwersalnych mechanizmów. Diamond wykonuje tu ruch typowy dla analitycznej teorii społeczeństwa. Zamiast snuć kronikarską opowieść o Majach, Wikingach z Grenlandii czy budowniczych posągów z Wyspy Wielkanocnej, rekonstruuje zestaw warunków, bez których ich upadek pozostałby niezrozumiałą zagadką. 5 czynników, które wyodrębnia: degradacja środowiska, zmiany klimatu, wrodzy sąsiedzi, utrata partnerów handlowych oraz reakcja społeczeństwa na problemy. Nie jest przypadkową listą. Tworzą one formalną ramę, coś na kształt macierzy diagnostycznej, w której można umieścić każde społeczeństwo, od melanezyjskiej Tikopi po współczesne Chiny. Dlaczego całe społeczeństwa, przecież nie będące zbiorowiskami głupców, raz za razem podejmują sekwencje decyzji prowadzących wprost do katastrofy? Odpowiedź, skondensowana do 4 powtarzalnych mechanizmów błędu, stanowi właściwe jądro jego intelektualnego projektu. Pierwszy mechanizm dotyczy fundamentalnej trudności w przewidywaniu problemów ekologicznych. Drugi odnosi się do złożoności ekosystemów, które wymykają się intuicji. Trzeci to znana z teorii gier tragedia wspólnego pastwiska, w której racjonalne działanie jednostek prowadzi do zbiorowej katastrofy. Czwarty zaś to konflikt interesów i wadliwy system wartości elit. I to właśnie w tym miejscu historia, prawo i ekonomia muszą zostać połączone w jedną spójną perspektywę analityczną. Warto przy tym zauważyć, że Diamond, wbrew obiegowej retoryce ekologicznej, unika moralizatorstwa. Upadek nie jest dla niego skutkiem jakiegoś wyjątkowego egoizmu czy chciwości, lecz najczęściej niezamierzoną konsekwencją zwyczajnej, uporczywej próby przetrwania w określonych warunkach. Ta intuicja jest kluczowa. Pozwala bowiem traktować los wyspy Rapa Nui nie jako memento ludzkiej głupoty, lecz jako chłodne studium strukturalnych ograniczeń racjonalności zbiorowej. Rozum, który miał nas wyzwalać, staje się narzędziem przyspieszonej autodestrukcji, ponieważ operuje w horyzoncie zbyt krótkim, zbyt lokalnym i zbyt skoncentrowanym na monologu elity, zamiast na wspólnym kontekście porozumienia. Pierwszy mechanizm błędu polega na niezdolności do przewidzenia i wykrycia problemu na czas. Zasoby wydają się niewyczerpane, a ich stopniowe kurczenie się pozostaje ukryte pod płaszczem naturalnych fluktuacji. Susza, która nadchodzi po kilku wilgotnych dekadach, jest interpretowana nie jako sygnał zmiany strukturalnej, lecz jako kaprys natury, który należy po prostu przetrwać w oczekiwaniu na powrót normalności. W ten sposób uruchamia się fatalne sprzężenie zwrotne. Sukces lat obfitości zachęca do zwiększania populacji i inwestycji w infrastrukturę, co sprawia, że to samo społeczeństwo staje się ekstremalnie wrażliwe w chwili załamania klimatycznego. Drugi mechanizm opiera się na nieprzeniknionej złożoności ekosystemów. Problem nie tkwi w tym, że ludzie są irracjonalni. Wręcz przeciwnie, podejmują decyzje w oparciu o najlepszą dostępną im wiedzę. To system, który próbują opanować, posiada własną, ukrytą dynamikę, pełną progów i punktów krytycznych, niewidocznych z perspektywy codziennego doświadczenia. Gdy australijscy rolnicy nad rzeką Murray wprowadzali intensywne nawadnianie, działali w ramach rozsądnej kalkulacji ekonomicznej. Skutkiem ubocznym, niemożliwym do uchwycenia w skali jednego pokolenia, było jednak stopniowe zasolenie gleb. W pewnym momencie proces staje się nieodwracalny, a kolejne generacje odkrywają, że ziemia, która jawiła się jako żyła złota, jest już tylko jałowym obciążeniem. Trzeci mechanizm, znana z ekonomii tragedia wspólnego pastwiska, jest w istocie logiczną konsekwencją pewnego typu racjonalności. Gdy zasób jest wspólny, a jego eksploatacja przynosi jednostkowy zysk i jednocześnie generuje rozproszony koszt kolektywny, każdy racjonalny aktor ma silny bodziec do maksymalizacji swojego udziału. Z perspektywy rachunku zdań mamy do czynienia z prostą implikacją. Jeśli A oznacza, że inni eksploatują zasób ponad miarę, B oznacza, że mój udział w eksploatacji pozostaje niski, zaś C oznacza, że mój relatywny dobrobyt spada, to aktor postrzega sytuację jako logiczną konsekwencję. Jeżeli A i B, to C. Jedyną dostępną drogą ucieczki jest zanegowanie B, a zatem zwiększenie własnej eksploatacji. Czwarty mechanizm błędu dotyczy konfliktu interesów i systemu wartości elit. W społeczeństwie, w którym elita jest w stanie skutecznie izolować się od skutków własnych decyzji, powstaje szczególny rodzaj racjonalności strategicznej. Elita dokonuje kalkulacji, w której negatywne skutki długoterminowe są dyskontowane nie tylko ekonomicznie, lecz także egzystencjalnie, ponieważ dotkną one głównie tych, którzy nie biorą udziału w procesie decyzyjnym. Królowie Majów mogli utrzymywać rozbudowaną klasę kapłanów i wznosić coraz większe piramidy, dopóki system podatkowy i przymus pracy chłopów funkcjonował. Gdy jednak degradacja środowiska przekroczyła próg wydolności, legitymizujący aparat religijno-polityczny runął, co w zapisie archeologicznym utrwaliło się jako obraz płonącego pałacu królewskiego. Jeżeli model pięciu czynników Diamonda potraktujemy jako historyczną syntezę logiki upadku, to współczesna nauka podejmuje próbę zrekonstruowania tej samej dynamiki w języku znacznie bardziej systemowym. W ekonomii środowiskowej oraz naukach o Ziemi jego odpowiednikami są dziś koncepcje granic planetarnych, ekonomii klimatu oraz teorii dóbr wspólnych. Koncepcja granic planetarnych definiuje tak zwaną bezpieczną przestrzeń operacyjną ludzkości, w której kluczowe procesy biogeochemiczne gwarantują stabilność systemu Ziemi. Zaproponowano w niej 9 fundamentalnych granic. Między innymi dla zmian klimatu, integralności biosfery, czy zakwaszenia oceanów. Przekroczenie tych progów nie oznacza stopniowej degradacji, lecz wejście w obszar nieliniowych, a potencjalnie nieodwracalnych zmian systemowych. W ekonomii klimatu model pięciu czynników zostaje wchłonięty przez aparat pojęciowy rynku dyskonta i ryzyka. Nicholas Stern, autor fundamentalnego raportu o ekonomicznych skutkach zmian klimatu, ujął sedno problemu w zdaniu, które stało się kanoniczne. Zmiana klimatu reprezentuje największą i najszerzej zakrojoną zawodność rynku, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Z jednej strony mamy do czynienia z klasyczną tragedią wspólnego pastwiska, ponieważ atmosfera i oceany są dobrami wspólnymi o ograniczonej chłonności. Z drugiej zaś strony obserwujemy porażkę systemu cenowego, który nie potrafi wbudować informacji o tych ograniczeniach w rachunek rentowności pojedynczych projektów. Mark Carney, wieloletni prezes banków centralnych, dopełnił tę diagnozę, formułując pojęcie tragedii horyzontu. Stwierdził on, że zmiana klimatu jest tragedią horyzontu, ponieważ kiedy jej skutki stają się istotnym problemem dla stabilności finansowej, może być już za późno na skuteczną reakcję. Jest to w istocie ekonomiczna wersja tego, co Diamond nazywał maskowaniem oznak degradacji przez normalne wahania. System finansowy generuje strukturalną ślepotę na zjawiska, których pełne konsekwencje ujawniają się poza typowym horyzontem czasowym polityków, inwestorów i zarządów korporacji. Warto w tym miejscu przyjrzeć się dwóm realnym konfiguracjom instytucjonalnym Skandynawii oraz Niemcom. Skandynawska specyfika polega na głębokim zaufaniu do państwa i mechanizmie korporatyzmu inkluzywnego, gdzie głos kluczowych grup społecznych jest włączany w proces decyzyjny. Gdy norweski rząd postanowił, że zyski z eksploatacji ropy będą odkładane w funduszu majątkowym na przyszłość, był to akt świadomego zakotwiczenia decyzji elit w długim horyzoncie czasowym. Niemcy z kolei reprezentują inną odmianę zbiorowej racjonalności, ordoliberalną tradycję akcentującą wagę reguł. Jednak ich wieloletnie uzależnienie od taniego gazu z jednego zewnętrznego źródła stanowiło klasyczny przykład ryzyka koncentracji, o którym pisał Diamond. To bolesna lekcja o tym, jak łatwo pomylić wygodnego partnera handlowego z niezawodnym filarem bezpieczeństwa. Z perspektywy globalnego biznesu, pytanie o najbardziej prawdopodobne tendencje ma charakter czysto strategiczny. Pierwsza trajektoria to scenariusz wymuszonej adaptacji, w którym gospodarka światowa uparcie trzyma się wzorca opóźnionej reakcji. Biznes reaguje dopiero wtedy, gdy system ubezpieczeniowy ugina się pod ciężarem odszkodowań, a łańcuchy dostaw pękają. Druga trajektoria to transformacja sterowana przez finanse. Banki i fundusze kierowane chłodną kalkulacją zaczynają systematycznie przeceniać aktywa wysokoemisyjne i premiować inwestycje zgodne z granicami planetarnymi. Trzeci scenariusz, technologiczny, opiera się na spostrzeżeniu, że inwestycje w transformację klimatyczną stają się główną szansą wzrostu w XXI wieku. Jednak na drodze do tych zmian stoją potężne bariery. Pierwszą jest problem horyzontu czasowego. Katastrofalne skutki ocieplenia ujawnią się w pełni za dekady, podczas gdy cykl kredytowy czy kadencja zarządu zamykają się w kilku latach. Wytwarza to perwersyjny paradoks, w którym działanie racjonalne z perspektywy bilansu kwartalnego staje się zbiorowym samobójstwem z perspektywy ekologicznej. Drugą barierą jest struktura konkurencji, która karze za dalekowzroczność. Przedsiębiorstwo, które jako pierwsze potraktuje poważnie granice środowiskowe, ponosi koszty, których rynek w krótkim terminie nie nagradza. Nowa racjonalność zarządcza musi zatem spełniać trzy warunki. Po pierwsze, musi być informacyjnie przejrzysta. Bez systemów raportowania ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego, nie istnieje podstawa dla odpowiedzialnej decyzji. Po drugie, musi być osadzona w otoczeniu regulacyjnym, które realnie premiuje stabilność poprzez kalibrację podatków i cen emisji. Po trzecie, musi nastąpić przywrócenie wspólnego świata przeżywanego między elitami a resztą społeczeństwa. Elity, które potrafią fizycznie odgrodzić się od skutków własnych decyzji, tracą zdolność do adekwatnej reakcji. Hans Jonas, filozof odpowiedzialności, proponował zasadę, abyśmy działali tak, by skutki naszego działania były zgodne z trwałością autentycznego życia ludzkiego na Ziemi. Przeniesiona na język biznesu ta zasada brzmi niemal jak herezja. Zarządy stają przed koniecznością uznania, że najwyższą formą męstwa jest dziś świadoma wstrzemięźliwość. Odwaga nie polega na budowaniu kolejnego megaportu węglowego, lecz na rezygnacji z łatwego zysku, gdy wiemy, że w długim okresie taka inwestycja przybliża system do zapaści. Czy jesteśmy skazani na powtarzanie błędów przeszłości, czy potrafimy wyciągnąć wnioski z upadku innych cywilizacji? Może kluczem jest nie tylko wiedza, ale przede wszystkim pokora wobec natury i odwaga, by w imię przyszłości zrezygnować z doraźnych korzyści? Pytanie brzmi, czy stać nas na to, by stać się pokoleniem, które przerwie ten fatalny cykl?